Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Jestem dzisiaj gościem Bogdana Czarneckiego, to jest duchownego. Witaj, Bogdan.
Witaj, Sławku, witajcie.
Słuchaj, taki temat, który ostatnio poruszył moje serce i mój rozum, to jest temat hojności w życiu chrześcijanina. Może dlatego, że na grupie domowej grupie wzrostu, gdzie uczęszczam, ten temat był podejmowany kilka miesięcy temu i postanowiłem coś zrobić z tym właśnie we własnym życiu. Nie wiem, czy słuchałeś nagrań, które były już wcześniej sporządzone. To jest z Sławkiem Wcisło, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, z Mariuszem Nachtmanem, to jest Kościół Zielonoświątkowy. Oni wszyscy płacą dziesięcinę, a co więcej, dążą do tego, mówię tu w przypadku Mariusza, żeby ten składnik dziesięciny, ten procent dziesięciny płaconej był większy niż tylko 10, no docelowo do 30. Mariusz zresztą na stronie internetowej składa osobiste świadectwo o hojności w swoim życiu, jak Bóg zaopatruje go, ale też jak zamierza Bogu oddawać hojnie w różny sposób. Co ty o tym sądzisz, Bogdan?
To jest temat o tyle interesujący, że z jednej strony domniemuję, że wiele osób też jako chrześcijanin może uważać, że dziesięcina jest czymś, co było dane kiedyś Żydom i że Żydzi musieli to wypełniać, a my chrześcijanie oddaliśmy wszystko, co mamy Jezusowi, w związku z tym wszystko, co mamy, używamy jakby jest Jego.
Ja może dopowiem. Taką właśnie strategię przyjęli mówcy, którzy należą do ugrupowań badackich, czyli na przykład Marek Urban, z którym taką rozmowę o dziesięcinie płacić czy nie płacić nagrałem, oraz Michał Łotysz. Oni mówią: Sławku, ty jesteś lepszy niż Mariusz Nachtman i Sławek Wcisło, bo ty oddajesz Bogu wszystko.
No właśnie, problem polega na tym, że tak jak kiedyś w dawnych czasach, nie wiem czy pamiętasz, Sławku, czasy komuny, ale wszystko było wszystkich, tak? Wszystko było społeczne.
Tak, jest tak zwany szacunek do mienia społecznego. O, tak się wtedy mówiło. On był żaden.
Do tego właśnie dążyłem, ponieważ wszystko było wszystkich, to w sumie było niczyje.
Znaczyło, że niczyje, czyli każdy mógł, nie wiem, zniszczyć ławkę, wynieść coś z pracy czy z klubu. Ja to doskonale pamiętam.
Dokładnie. I teraz mamy taką sytuację, że my mówimy, że wszystko jest naszego Pana, bo myśmy całe nasze życie oddali. No, tutaj pojawia się pewien problem, bo w związku z tym, ile oddajemy my jako badacze na zbór? My nie mamy żadnych zobowiązań tutaj, nie?
No tak, ale mówisz mi o własnym kościele, tak? Czyli o zborze. Rozumiem, że ta hojność, o której mówili przedmówcy twoi, to właśnie miała się objawiać w ten sposób, że chrześcijanin należący do kościoła, no bo wiadomo, jest proces uczniostwa, uświęcania się, ale też i proces, który można nazwać członkostwa, czyli jednym słowem bycia w takiej strukturze socjalnej, między innymi wierzącymi, i zauważanie potrzeb. To tak jak życie w rodzinie. Jeśli chcę być częścią tutaj waszego domu, to powinienem zachowywać się jak domownik, czyli umyć podłogę, wyprać coś, rozwiesić to pranie, tak, posprzątać kuchni, rozładować, załadować zmywarkę i wynieść śmieci, a nie protestować. Czyli w praktyce okazuje się często, że my jako chrześcijanie, szafując tym wszystkim, nie praktykujemy hojności.
To jest bardzo słuszna obserwacja. Generalnie z tego, co mówisz, Sławku, to jakby powiedzieć, włączasz się nie tylko w przywileje, ale też i w obowiązki, tak? W różne, bo są różne. Jedne z obowiązków wiążą się z czynnościami, które musimy wykonać, inne z obowiązki, te mniej lubiane, też wiążą się z koniecznością ponoszenia pewnych ciężarów finansowych na funkcjonowanie czegokolwiek. Albo nawet łaska hojności nie jest tylko obecna w życiu Kościoła jako społeczności, ale też nas jako jednostek. My widzimy często potrzeby innych i też jeżeli ją praktykujemy i rozwijamy w sobie, uczymy się je dostrzegać i uczymy się po prostu pomagać ludziom, jeżeli oni mają takie problemy. I do tego właśnie dążę w tej naszej rozmowie, żeby powiedzieć, że jeżeli nie mamy żadnego takiego punktu odniesienia, bo dziesięcina daje ci pewną wytyczną, mówi 10%, 1/10 z tego, co masz, co miesiąc, co jakiś czas, co do ciebie przychodzi, oddaj Panu. W sensie jakby oddziel to od pozostałej części i szafuj nią właśnie w interesie Pana. Niekoniecznie może na zasadzie przesłania tego na konto zborowe, czy kogokolwiek, czy wrzucenia do skrzyneczki, tylko na przykład po to, żeby komuś coś pomóc właśnie w sprawach pańskich, po to, żeby po kogoś pojechać, po to, żeby zakupić jakąś literaturę, po to, żeby to słowo pańskie i jego chwała mogła być przez nas objawiana. No i teraz jest takie pytanie, jak my oddaliśmy panu wszystko, to ile my dajemy tego?
No z takich bardzo ciekawych przykładów, posłuchaj, jeden z braci, kiedy byłem bezrobotny, a później kiedy miałem długi, pomagał mi w ten sposób, że z anielską cierpliwością znosił moje prośby o kolejne pożyczki. Ja go spłaciłem, ale trwało to rok. Jeden z braci przechowywał mnie u siebie w mieszkaniu przez 3 miesiące, o kiedy się tam przeprowadzałem, i nie żądał żadnej opłaty. Jeden z braci z kolei na konwencji dał mi 200 zł w sposób taki bardzo ukryty, ale w końcu wyszło to na jaw. Ja powiedziałem, że tych pieniędzy nie mogę przyjąć, bo nie miałem. Nie miałem pieniędzy, żeby jechać na dalsze konwencje. I w tym momencie konwencje, konferencje, kongresy. I w tym momencie ten brat powiedział: Sławku, ja nie chciałem cię urazić, dając ci je bezpośrednio, ale mówi, ja nie mam urlopu, mam pieniądze. Tych pieniędzy nie wykorzystam. Niech one pracują. Ty jedź na konwencję i skorzystaj. I powiem ci szczerze, było mi ciężko, ale ja te pieniądze wziąłem. Czy nie jest to przykład, piękny przykład szafowania właśnie pieniędzmi w służbie naszego Pana, ale w służbie też i braci? Bo zobacz, taka dygresja. Modlitwa wstawiennicza. Rozmawiałem o tym ze Sławkiem Wcisło. My często modlimy się za kogoś, ale nic nie robimy. A czasem lepiej jest po prostu temu bratu, który cię prosi o pomoc, bezrobotnemu na przykład, dać 200 zł, niż modlić się, żeby spłynął z nieba złoty też.
Czasem lepiej oczynić obie rzeczy naraz, ale tak, dokładnie jest to ten temat, że widzisz tą hojność, bo ktoś dostrzegł twoje potrzeby, ktoś zauważył, że jej powiedziałeś. I teraz, jeżeli ta nasza umiejętność jest szlifowana przez to, że my co miesiąc, co bardzo regularnie dzielimy się z czymś, to my bardzo łatwo dostrzeżemy, że ktoś czegoś potrzebuje. Jeżeli natomiast zamykamy się, bo ja wiem, że często na przykład bracia mówią, i czy też chrześcijanie mówią coś takiego, że my przede wszystkim powinniśmy się starać o... Jest napisane tak, że jeśli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaparł i gorszy jest niż niewierny.
To list do Tymoteusza, tak?
List do Tymoteusza.
Znany werset, dokładnie.
Pierwszy list do Tymoteusza.
No i teraz, Bogdan, wiesz, ja bym chętnie dał pieniądze, ale ja mam dzieci. Wiesz, co to jest wychować dzieci? A to jeszcze trzeba dodatkowe języki, jeszcze na balet chodzą hiszpański i tak dalej. No... Znasz ten ból?
No właśnie, a przecież dzieci nie, dzisiaj na piechotę prawie nie chodzi, no trzeba pojechać samochodem. No a skoro ja mam samochód i tak długo pracuję, to moja żona też powinna mieć jakiś, żeby to jeździć. No samochód to przecież wymaga jakieś tam wymagania, no przecież dzisiaj nie
jeździ. No ale wiesz, nie mogę jeździć Fiatem Uno.
No dokładnie.
Bo wożę te dzieci. A to jest auto niebezpieczne, prawda? I w tym momencie ja sobie kupiłem samochód, który ma 6-cylindrowy silnik, skórzaną tapicerkę i automatyczną skrzynię biegów, bo klimatyzacja to standard, tak?
Tak, no ale klimatronik...
Ale no dobrze, ale ja pracuję w korporacji, ja zarabiam, no to wiesz, no, że tak powiem, zażartuję, że Bóg ze mną jeździ, no bo oddałem mu wszystko, no to też mu się fajniej tak jeździ, jak wiesz, przycisnę i to przyspiesza, nie?
No właśnie, więc ta granica, co znaczy nie starać się o swoich... Bardzo się przesunęła, Sławku. Można ją przesuwać.
No bo bracia, tak sobie pomyślę, jeszcze w latach 50., 60., pamiętam wspomnienia zborowe, to potrafili w szóstkę na przykład w jednym pokoju mieszkać.
No butów nie było dawniej, nie?
To jak... Mieli stół i na tym stole i się uczyło, i się kroiło, prawda? I się badało, w niedzielę się zebranie robiło normalne, zborowe, gdzie wszyscy w tym jednym pokoju, gdzieś tam braterstwo grzyboscy na przykład, na Grunwaldzkiej we Wrocławiu, w kamienicy, trzecie piętro, on tramwajarz, ona nie wiem. Takie wspomnienia właśnie związane z 60-leciem zboru Wrocław, żeśmy snuli parę lat temu. I tak. Co, czy oni potrzebowali 6-cylindrowego silnika?
Oni o takich pewnych rzeczach nawet nie słyszeli, nie zdawali sobie sprawy, że są takie potrzeby. Przecież staranie o swoich, ja nie mówię, że wystarczy postawić na wór, znaczy na stół worek ziemniaków i uznajemy sprawę rozwiązaną, ale no, ta granica powinna w jakiś mniej czy bardziej wyraźny sposób być postawiona. I właśnie temu służą ta nasza rozmowa, żeby zacząć zastanawiać się, no myśmy powinni tą łaskę ćwiczyć. Ja tak myślę, że powinniśmy się udzielić. I teraz, żeby mi pasuje na przykład, jak mam jakiś cel liczbowy, nie?
Mnie też. Dlatego po tym, jak wspólnie z moimi przyjaciółmi z denominacji zielonosiątkowej zaczęliśmy rozważać ten temat hojności, ja postanowiłem coś zmienić w swoim życiu. I muszę ci powiedzieć, że te próby się udały. To znaczy, paradoksalnie, tak jak powiedział Mariusz Nachtman, że to jest pewne prawo fizyki. Posłuchaj mnie, Sławku, jakie. Jeżeli ty oddajesz Bogu coś, to tak jak woda zamarza w minusie, tak samo Bóg ci pomnoży. I wyobraź sobie, że rzeczywiście spróbowałem i stała się bardzo ciekawa rzecz. Nie było mi pieniędzy, dlatego że Bóg, jak sądzę, że to On, opatrznościowo spowodował, że nie dojeżdżałem do Gliwic sam, własnym samochodem, co dość drogo kosztuje, tylko do pracy zaczęła mnie podwozić koleżanka. I to jest taki cud. Jak to się stało, że w tym samym bloku mieszka osoba, która jeździ na strefę ekonomiczną do Gliwic, jest w stanie mnie podwozić, przez co ja zyskałem jeszcze więcej niż straciłem na tą właśnie hojność.
No i tutaj mamy właśnie
dziwnie,
ten...
Nie?
I tu mamy
to
ten
jest
paradoks.
Boża ekonomia, nie? Bo my mówimy tak, jak ja dla siebie więcej przygarnę, to więcej mieć będę. A Bóg działa inaczej.
A Bóg działa właśnie w ten sposób, że wydaje nam się, że tracimy, ale jak się potem okazuje, zyskujemy, bo to do nas wraca w dwójnasób, zwraca nas właśnie w te formy takich niespotykanych okoliczności, ale też no i w hojności drugich, którzy dostrzegają naszą. Ludzie to widzą i świat wokół nas staje się lepszy na ten... Wiadomo, nie jest to Królestwo Boże, ciągle jest pełno grzechu na tym świecie i tak dalej, ale w jakiś sposób czynimy ten świat lepszym miejscem, a co najważniejsze, nasze charaktery w sposób znaczący się poprawiają. Bo jeżeli tego nie czynimy, jeżeli zaniedbujemy te sprawy, no to...
Egoizm.
No rośnie
nas egoizm. Samolubstwo, to są wszystko takie nieprzyjemne cechy, które chrześcijanin powinien w jakiś tam sposób zwalczać.
I tu mamy taki kolejny ładny wersecik. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 35 werset. Także bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać. I my tego dawania musimy się nauczyć, zwłaszcza, że to nie jest taka rzecz po prostu jak masz, nie? Tylko czasami to trzeba robić z taktem.
Jest to trudne. No. Czasami jest to trudne, żeby dać komuś, dlatego że śmieszną sytuację też w swoim życiu spotkałem. Mianowicie chciałem dać coś, co było w miarę wartościowe i pewnemu braterstwu złożyłem propozycję, że im to coś dam, ale oni powiedzieli, że nie przyjmą tego. No ja się zaśmiałem, mówię, ale przyjęliście przecież zbawienie od Jezusa, które jest bezcenne. To czemu nie chcecie tej rzeczy przyjąć? Nie, my nie chcemy. Poszedłem do innej osoby i ona przyjęła.
No,
i wydaje mi się, tak później przeanalizowałem, mówię, przecież oni mogli to dostać ode mnie, a nie miałbym żadnych pretensji, wzięliby, ale my czasami nie umiemy jako chrześcijanie przyjmować, bo mamy różną dumę w sobie. Gdybym ja nie przyjął pieniędzy od tego właśnie brata, który dał mi 200 zł, jedź dalej bracie na konwencję, bo ja nie mogę, to ja bym nie pojechał na konwencję. A on z drugiej strony tych pieniędzy też by nie użył. Czyli jednym słowem, dzięki jego pieniądzom, a mojemu czasowi, tak, powstało coś więcej niż gdyby tylko te pieniądze leżały na koncie w banku.
Powstało coś więcej, mówisz, ale też on to starał się uczynić w sposób bardzo taktowny. I takt przy dawaniu to jest też rzecz, której się uczymy, bo właśnie jeżeli ta łaska hojności jest w nas rozwijana, to my zaczynamy dostrzegać te potrzeby tak kątem ucha, nie? Bo ludzie nie zawsze ci mówią: ej, ja potrzebuję komputera albo coś tamtego.
Nie, tylko... ale czasem ktoś powie: jestem na przykład bezrobotny, albo na przykład zachorowało mi dziecko, albo poważną jakąś awarię miałem w samochodzie.
Ale czasem ci nie powie, tylko siedzi przygnębiony, nie? I tacy ludzie mają taki szósty zmysł. Mamy wokół siebie takie osoby i nagle, zanim się zorientujesz, byłeś głodny, bo trzeba ci w brzuchu, siedziałeś smętny, a tu już nagle kanapkę ktoś ci dał. Albo coś takiego, on właśnie, bo widzą twoje potrzeby i prędzej zanim ty nawet cokolwiek, a czasami się nie odważysz powiedzieć, te rzeczy już są. I temu właśnie ma służyć hojność, dawanie, temu ma służyć ta nasza rozmowa, żeby w nas wszystkich wzbudzić to też taką potrzebę rozwijania tego. Nie? Ja myślę na przykład, reasumując, że dziesięcina nie jest złą rzeczą. Jeżeli ktoś chce ją praktykować, to jest to rzecz, do której raczej bym namawiał.
W tych 100%, które mamy, oddajemy Bogu, chociaż oddajmy 10 nie wiem, na tak. kościół drugiemu człowiekowi i tak dalej. To jest śmieszne może, tak ale, jest. Ale jest to w jakiś sposób zachęta do takiej rzeczy, która będzie realną, że spojrzymy i powiemy, okej, okay, zarobiłem 2000, wiele mi nie zostaje, ale wow, 200 zł udało mi się w tym miesiącu przetransferować, na przykład, tak żeby pomóc mojemu bratu, który jest w potrzebie, bo stracił pracę, albo mojemu zborowi, dzięki czemu zrobiliśmy ewangelizację. To jest super. A ja ze swojej strony jeszcze dodam osobiste świadectwo, mianowicie kiedy byłem młodszy i bardzo mi się powodziło, to mój brat w Panu, jeszcze był studentem, wtedy też nie miał za co studiować i tak dalej, ja mu nie pomogłem. Mhm. I dzisiaj mam ogromne wyrzuty sumienia, że ja zarabiałem dużo wtedy jako kierownik salonu sprzedaży. On jako student praktycznie rzecz biorąc nie miał na wynajęcie stacji. Mnie do głowy nie przyszło, żeby 50 czy 100 zł mu wtedy dać albo pożyczyć. Dlaczego? Bo jak my jesteśmy szczęśliwi, jak nam się powodzi, to głównie myślimy o tym własnym szczęściu i zamykamy oczy na nieszczęście innych. A zatem osobista praktyka, czyli to, że Bóg kochając nas, przeprowadza nas przez różne doświadczenia. Brak pieniędzy, choroba.
Apostoł Paweł powiedział kiedyś, że umiem żyć w nędzy i umiem ją fitować. I to jest taka rzecz, która czasem spotyka nas chrześcijan.
Czyli paradoksalnie to, co Bóg z nami robi, czyli dopuszcza te wszystkie nieprzyjemne rzeczy na nas, one powodują, że my stajemy się wrażliwsi i potem mówimy, o mój brat Bogdan musi się źle czuć, bo jest na bezrobociu. Jak ja byłem na bezrobociu, nie miałem pieniędzy. I wtedy pytam, przepraszam bracie Bogdanie, mam odłożone 10 tysięcy na czarną godzinę, ale czarnej godziny u mnie nie ma, jest wszystko dobrze. Czy ty, braciszku, nie chciałbyś, żebym ci pomógł? Wiem, to są strasznie trudne rozmowy, dlatego kończąc ten temat, no, słuchacze muszą sami ocenić, jak to robić dobrze, dyskretnie i żeby nikogo nie urazić. Pozwól, Bogdan, że jeszcze dopowiem takie dwa ciekawe aspekty, które chodzą mi po głowie. Więc tak, przede wszystkim pewną metodą na to, żebyśmy dłużej cieszyli się rzeczami, które Bóg nam dał w szafarstwo, to jest po prostu ich szanowanie. Jeżeli będziemy szanować samochód czy meble w mieszkaniu w ten sposób, zostanie nam więcej pieniędzy, które będziemy mogli wykorzystać na pracę pańską. Mhm. I druga sprawa to jest bardzo ciekawa książka, którą ostatnio czytałem pod tytułem Wierzący, niepraktykujący. Kupiłem ją u Mariusza Nachtmana w zborze. W tej książce autor, który był pastorem właśnie Kościoła Zielonoświątkowego w USA, dzieli się z takimi myślami swoimi na temat hojności. Mianowicie on, mając szóstkę dzieci, o ile dobrze pamiętam, miał odłożone za skórniaki. I w swojej głowie bił się bardzo, dlatego że nie wiedział, czy ma łożyć na kościół. No bo z drugiej strony na szali było to bezpieczeństwo dzieci, tak, i rodziny. I walczył całe noce. I książka Wierzący, niepraktykujący, jest bardzo ciekawa, bo ona właśnie pokazuje, w jaki sposób my nie wierzymy Bogu. Czyli na przykład produkując duże zaskórniaki na koncie, czyli rezerwy finansowe, nie wierzymy Bogu. Natomiast gdybyśmy Bogu wierzyli, on doszedł do takiej konkluzji, te zasoby mogłyby być mniejsze, ponieważ wierzymy, że Bóg nas nie zaniecha, nie opuści i nie zostawi głodnych i bez dachu nad głową. Takie są obietnice Słowa Bożego. I on zaczął to sukcesywnie wprowadzać, czyli jego pieniądze zaczęły pracować dla Królestwa Bożego, a nie dla banku. Dobre?
Dobre. Sławku, a ja jeszcze dodam do tych twoich dwóch rzeczy jedną. Żeby dawać skutecznie, to trzeba mieć porządek w finansach. I oznacza to w miarę możliwości wolnym być od kredytów, wszelkich zobowiązań i wobec banków i wobec osób prywatnych. I mieć ustalony budżet na różne rzeczy, bo jeżeli tego nie mamy, to te pieniądze nam się rozchodzą, przeciekają przez palce.
Nie wiadomo jak.
No dokładnie.
I tutaj pojawia się taka cenna inicjatywa, kurs finansowy Crowna, o którym kiedyś nagrywałem właśnie rozmowę z Mariuszem Nachtmanem. Słyszałeś o tym?
Tak, słyszałem.
No to jest niesamowita rzecz, prawda? Na tych kursach uczy się chrześcijan, w jaki sposób pozbywać się długów, lepiej zarządzać posiadanymi środkami, właściwie po to, żeby właśnie te środki mogły pracować na chwałę Królestwa Bożego i poszerzania tego Królestwa, tak?
Tak, no i wielu z nas na pewno takie rzeczy by się przydały.
To dziękuję, Bogdan, za rozmowę.
Dziękuję. Dziękuję.
Mam nadzieję, że te myśli będą pożyteczne w rozwijaniu naszej osobistej hojności w stosunku do Pana i do braci.